Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dzień dobry. Dziś w programie o inauguracji kolejnej akcji Światełko dla Czerwca 56, zainaugurowanej w tym tygodniu przy grobie Czesława Jackowskiego na cmentarzu przy Bluszczowej w Poznaniu.
Wiemy, że odwiedził swego szwagra w mieszkaniu na poznańskich Jeżycach i tam też w okolicach apteki między ulicą Kochanowskiego a Mickiewicza został postrzelony. Został on przewieziony następnie do szpitala, gdzie nie odzyskawszy przytomności zmarł kilka miesięcy później, 11 listopada 1956 roku.
Hołd oddali mu kombatanci, ale też uczniowie, w tym Igor Dąbrowski.
Jesteśmy ze szkoły, która nosi imię tych poległych, dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy jako przedstawiciele tej szkoły pamiętali o naszych poległych bohaterach, którzy walczyli o wolność Poznania.
Akcja Światełko dla Czerwca 56, niedługo przed rocznicą zrywu, dzisiaj w naszym programie. A w audycji także m.in. o znaczkach pocztowych związanych z Powstaniem Wielkopolskim i ciekawa wędrówka dawnymi ulicami Poznania. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
I really wanna know you.
świecie historii żywej.
Przy grobie Czesława Jackowskiego na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu zainaugurowano w tym tygodniu kolejną odsłonę akcji Światełko dla Czerwca 56. W jej ramach od lat uczniowie, kombatanci powstania z 56 roku i muzealnicy oddają hołd ofiarom robotniczego zrywu.
Zobaczcie na daty, to są wasi rówieśnicy, to są 15-16-latkowie. Mnóstwo zaopiekowanych grobów w Poznaniu, w Wielkopolsce, w Polsce. Dzięki temu, że wy pamiętacie przede wszystkim i znajdujecie czas, żeby tutaj pokłonić się, uporządkować te groby.
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, byliśmy dzisiaj na kilku grobach.
Żyjemy w momencie, kiedy niewielu tych bohaterów Czerwca, uczestników Czerwca jeszcze jest wśród nas. Jeśli tutaj dochodzi do takiego spotkania tego pokolenia starszego, tych uczestników Czerwca, to są dzisiaj ludzie, którzy mają dobrze po 80 i tych młodych ludzi, to są niezwykłe spotkania. Ale niezwykłe także dla bohaterów Czerwca, rozmawiam z Jerzym Majszakiem, z panią Olą Banasiak. Oni naprawdę są bardzo wzruszeni tym, że młodzi ludzie pamiętają. To są często groby opuszczone, którymi się nikt nie opiekuje. Rodzina albo wymarła, albo mieszka gdzieś na drugim końcu Polski. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Mamy parę grobów tych osób, które nie miały ukończonych 18 lat.
Jestem Igor Dąbrowski, jestem z klasy lotniczej w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu. Jesteśmy ze szkoły, która nosi imię tych poległych, dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy jako przedstawiciele tej szkoły pamiętali o naszych poległych bohaterach, którzy walczyli o wolność Poznania.
Paweł Banaszak, nauczyciel historii. Takie wydarzenia są bardzo ważne, bo pokazują, że historia to nie jest jakaś martwa abstrakcja, tylko ma ten wymiar ludzki, taki jednostkowy, tak? Czyli spotykamy się z konkretnymi ludźmi, no nie żyjącymi, ale bohaterami, tak? Którzy jakoś zapisali się w historii, każdy był indywidualny, każdy był jednostkowy. W związku z tym ta historia nabiera życia, nabiera rumieńców, tak? I przez to może być bardziej interesująca niż daty, fakty, które gdzieś tam w podręczniku się uczą.
Kinga Przyborowska, Muzeum Powstania Poznańskiego, Czerwiec 56. Rozpoczynamy kolejną akcję Światełko dla Czerwca i jesteśmy przy grobie na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu, przy grobie kombatanta Czerwca, który nie zginął w dniu ani dzień po powstaniu, ale kilka miesięcy później. Czyj to grób? Co to za powstaniec?
Czesław Jackowski był pracownikiem zakładów cegielskiego, noszących wówczas nazwę zakładów Stalina. Pracował na W3. 28 czerwca w godzinach rannych wraz z kolegami wyszedł na ulicę Poznania, aby zaprotestować. Wówczas nikt nie przypuszczał, jak ten protest się zakończy, a zakończył się on śmiercią. 28 czerwca Czesław Jackowski po wyjściu razem z kolegami udał się w rejon Wildy i tam po raz ostatni był widziany przez kolegów z pracy. Następnie wiemy, że odwiedził swego szwagra w mieszkaniu na Poznańskich Jeżycach i tam też w okolicy apteki między ulicą Kochanowskiego a Mickiewicza został postrzelony. Został on przewieziony następnie do szpitala, gdzie nie odzyskawszy przytomności zmarł kilka miesięcy później, 11 listopada 1956 roku.
Do powstania poznańskiego Czerwca będziemy zwłaszcza w tym miesiącu jeszcze wracać. A za chwilę zajrzymy do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. Hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much for you, still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea,
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wybieramy się teraz do Archiwum Państwowego w Poznaniu, a zabiera nas tam Grażyna Wrońska.
Wielkopolanie w podróży, no to brzmi zachęcająco. No i rzeczywiście mamy się czym pochwalić.
To prawda. Przede wszystkim największym bohaterem naszej wystawy jest Władysław Zamoyski, który jest również patronem roku 2024 i może być on symbolem zdecydowanie całego hasła Wielkopolanie w podróży ze względu na jego wielką podróż do Australii, rzeczy, które stamtąd przywiózł, artefakty aborygeńskie.
Ale oczywiście Wielkopolanie podróżowali znacznie wcześniej niż Władysław Zamoyski i mamy tutaj też ciekawe bardzo postacie.
Już w zasadzie z okresu staropolskiego mamy do czynienia z pierwszymi podróżami Samuel Twardowski na przykład, ale również domniemane pochodzenie wielkopolskie Benedykta Polaka, której wiemy, że podróżował do Azji Wschodniej, do Mongolii. I to jest okres późnego średniowiecza, więc bardzo dalekie, odległe dzieje.
A ja znam książkę o burmistrzowej, która do Rzymu w roku jubileuszowym podróżowała, rok 1500.
To prawda. I też niezwykle ciekawą jest książka, powieść poświęcona Gasparowi Tagamie, który jest taką trochę owianą tajemnicą postacią, ale mamy o nim troszeczkę źródeł historycznych. Tajemniczy Wielkopolanin, prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego, który nagle znalazł się w Indiach i dołączył do wyprawy Vasco da Gamy i zresztą przyjął przy chrzcie jego imię da Gama.
Po prostu fascynująca historia, ale gdybyśmy się teraz przenieśli do czasów nam bardziej współczesnych, no to na przykład Jadwiga Zamoyska. Skoro już mówimy o Władysławie Zamoyskim, to sięgnijmy do jego matki.
Tutaj zdecydowanie kobiety rodów arystokratycznych nie odstawały od swoich braci, ojców, swoich synów. Przy Jadwidze Zamoyskiej zdecydowanie możemy powiedzieć o chociażby jej podróży do Stambułu i pięknych obrazach, które stamtąd przywiozła.
I znajomości języków.
O, to prawda. To jest niesamowite. To była osoba, która ekscytowała się prezentami od swojego ojca, który przywoził jej słowniki, gdyż mogła zapoznawać się z kolejnymi językami nowożytnymi.
Wspaniale tę swoją zdolność i umiejętność językową wykorzystywała, będąc tłumaczką swojego męża podczas politycznych podróży.
To prawda, to jest taka rola troszeczkę w cieniu takiej szarej eminencji, byśmy powiedzieli, podróży dyplomatycznych. Rzeczywiście bardzo często mówimy o tych dużych postaciach dyplomatów i generałów i tym podobne. Natomiast rzeczywiście, jakie prace dyplomatyczne mógłby wykonać jej mąż, gdyby nie to, że ona tłumaczyła dla niego to, co się działo dookoła.
To, co możemy zobaczyć przed Archiwum Państwowym, piękna wystawa mówiąca o wielkopolskich podróżnikach, to tylko oczywiście część programu.
Szczególnie odsyłam, jeżeli chodzi o portale, na stronę facebookową Wielkopolanie w podróży, na której będą publikowane wszystkie aktualności dotyczące wydarzeń. Od listopada, października zacznie się seria wykładów poświęconych konkretnym postaciom, które podróżowały z Wielkopolski. Polski w najróżniejsze strony świata. Wspomniałam o Władysławie Zamoyskim i Australii. Mamy też blisko do Ameryk. Tutaj niejako za postacią Edmunda Strzeleckiego, który podróżował do Ameryki Południowej i Północnej, będziemy się pojawiać także wirtualnie w Chicago w szkole polonijnej, która z ogromną chęcią przyjęła wirtualną właśnie wersję naszej wystawy.
Ale to chyba też nie wszystko.
Tak, będzie wystawa specjalna w Sejmie, będą specjalne wykłady, wystawy, no chociażby na zbliżającym się zjeździe historyków w Białymstoku i mamy nadzieję, że pojawimy się jeszcze przed Placem Kolegiackim w Poznaniu i jeszcze w paru miejscach w Polsce.
Historia żywa.
Za chwilę będziemy wędrować ulicami dawnego Poznania. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Tydzień temu zaczęliśmy opowieść o tym, jak ciekawie radzono sobie w czasach zaborów z niemieckimi nazwami poznańskich ulic. Dziś ciąg dalszy. Naszym przewodnikiem jest dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, a rozmawia z nim Łukasz Kaźmierczak.
W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy temat polsko-niemieckiego przeciągania liny słownego. Jeśli chodzi o nazwy ulic, Niemcy nadawali oficjalne nazwy, Polacy dawali swoją polską wersję, nie zawsze taką oczywistą. Tych nazw jest na tyle dużo i są tak ciekawe, że postanowiliśmy ten temat pociągnąć dalej. Doktor Paweł Ciliczko wskazał na przykład na ulicę Lisierstrasse. Tak, dla Niemców oczywiście ważny wojskowy, jeden z takich kultowych
pogromca
wodzów.
Pogromca Napoleona.
No właśnie, a Polacy pokazali figę, jak nazwali?
Nazwali ją ulicą Blacharską, bo wykorzystali tutaj właśnie to podobieństwo brzmieniowe. No i w tym momencie jakby ranga tej ulicy i ranga tego generała zupełnie, czy marszałka, zupełnie jakby upadała, bo dla Polaków on nie był żadnym bohaterem, tylko patronem ulicy Blacharskiej.
Pewnie podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Bilowstrasse.
Tak, tutaj z Bilowa zrobiono oczywiście, z Bilowstrasse, jak łatwo się domyślić, zrobiono ulicę Białą, która zresztą funkcjonuje chyba nawet do dziś, bo ona już się zapisała w tej miejskiej toponomastyce i po zmianie granic już pozostała.
Czyli mimo germanizacji, mimo zborów, mimo burzliwej historii, okazuje się, że to, co Polacy jako tę protezę toponomastyczną wstawili,
jako taką nazwę potoczną, tak, ona się tutaj zapisała.
Czy ja mam dosłownie czytać ulicę Butelską jako Bittelstrasse?
A to jest w ogóle inny zupełnie przykład i to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ulica Butelska to jest dzisiejsza ulica Woźna. Tutaj jest podobieństwo następujące. Ulica Woźna brała swoją nazwę od tego, że przy ulicy Woźnej mieszkał woźny Trybunału. Bardzo ważna osoba, która tutaj ogłaszała wyroki, wykonywała jakieś tam usługi na rzecz sądu. Drugim bardzo ważnym urzędnikiem, który mieszkał trochę dalej na tej ulicy Woźnej, był kat miejski, który też, ten jego dom był zawsze bardzo ważny w mieście, bo kat prowadził zawsze jedyny legalny burdel miejski, bo to był zawsze burdel katowski. Natomiast ten woźny sądowy po niemiecku nazywał się Butel. I stąd była ulica Butelstrasse, a Polacy ją przezwali Butelska. Po zakończeniu I wojny oczywiście powrócili do nazwy historycznej polskiej Woźna i ta piękna nazwa Butelska zniknęła.
Zaznaczył pan w spisie, takim długim, długim spisie tych ulic, pomiędzy którymi były podobieństwa, różnice niemiecko-polskie, ulice Kolumbstrasse, ulica
tak,
Kolumba.
To była piękna sytuacja, ponieważ Kolumb był oczywiście generałem niemieckim. Mamy
Fort Kolumb.
Fort Kolumb, oczywiście.
Centrum miasta.
Tak, natomiast Polacy tą nazwę przekręcili i nazwali to ulicą Kolumba, odkrywcy Ameryki. W kontekście tego, że według ostatnich badań, książek, które powstały, dowodzi się, że Kolumb był potomkiem króla Władysława Warneńczyka.
Tak, słyszałem tych
historii. To w ogóle tutaj
to arcypolska nazwa, można powiedzieć. Trudno zakwestionować to, że przecież gdzie tam generał Kolumb do Krzysztofa Kolumba.
No,
proszę państwa. Flotwellstrasse, no, ulica Flotowa.
To jest też piękne, bo tutaj Flotwell był takim strasznym namiestnikiem, a bardziej takim trochę też kuratorem oświaty w czasach pruskich. Uhonorowano go tą ulicą, natomiast Polacy właśnie znowu obniżyli rangę i tą postać zdegradowali, zrobili z tego ulicę Flotową.
Ulica Dąbrowskiego.
To nie jest nasza dzisiejsza, to była inna ulica. Była właśnie związana z dębami, natomiast, bo Eichen to dąb, a tutaj zastosowano właśnie tą zbitkę nazewniczą i zrobiono z niej ulicę Dąbrowskiego.
Jak chodziło oczywiście o Jana Henryka Dąbrowskiego, w domyśle poznaniaków, którzy...
Na pewno nie Jarosława, to na pewno chodziło o Jana Henryka Dąbrowskiego, którego kult wtedy w Poznaniu był bardzo silny.
To może jeszcze dla przykładu ulica Jagowstrasse.
No Jagow zmieniono na Jagłową. Tutaj zwykłe, znowu mamy pruskiego generała, który nagle staje się, patronuje ulicy związanej z bardzo prostą potrawą, z jagłami.
Rosenstrasse, takiego generała nie kojarzę.
A nie. I to jest, tutaj jest jakby inna historia. Mianowicie tam się znajdował ogród różany, a potem obok tego ogrodu powstał taki klub rozrywkowy. To Niemcy bardzo lubili te takie knajpki z miejscem na potańcówkę, z tym barem zewnętrznym.
No to chyba akurat łączyło obie nacje, wydaje
tak,
mi się.
Tak. I on się nazywał Rosengarten. I to Rosengarten tak bardzo się zapisało w tej miejskiej toponomastyce, że potem nazwano tą ulicę ulicą Różaną. Ale właśnie nie od róż, tylko nie od żadnego Rosena, tylko właśnie od klubu rozrywkowego.
Wienerstrasse, ulica Wiedeńska. Brzmi
oczywiście. doskonale. I to doskonale właśnie, bo o niej chciałem wspomnieć, bo tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo podobnym. Otóż ulica Wiedeńska to jest obecnie ulica bodaj Wysoka. To jest taka wąska uliczka z takim charakterystycznym rynsztokiem, która biegnie od ulicy Piekary ku takiemu wstydowi Poznania, czyli placowi Wiosny Ludów. I na tym placu kiedyś stał hotel. I ten hotel nazywał się Hotel Wiedeński. I ta uliczka prowadząca wtedy nie do kupca, tylko do Hotelu Wiedeńskiego, ale on był wyżej, tam gdzie teraz jest pusty plac. Nazwano ją właśnie przez to sąsiedztwo ulicą Wiedeńską i tak ona została zapisana.
No i tę tajemnicę wyjaśnił dr Paweł Cieliczko. Kolejne tajemnice za tydzień.
Dziękuję serdecznie.
Słuchacie Historii Żywej.
Nie opuszczamy jeszcze Poznania. Ważne dla powstania wielkopolskiego obiekty, rozmaite wizerunki orła i postać chociażby Ignacego Jana Paderewskiego. Te motywy pojawiały się najczęściej na projektach znaczków pocztowych przygotowanych na konkurs dla młodzieży, który rozstrzygnięto w tym tygodniu w Poznaniu. Celem było oczywiście upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o insurekcji z lat 1918-19. I to, jak mówi Wawrzyniec Wierzejewski z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, zdecydowanie udało się, co pokazał ten konkurs.
Raz w roku staramy się w towarzystwie zorganizować jakiś konkurs ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Chcielibyśmy zainteresować młode pokolenie tematyką powstania wielkopolskiego i szukamy zawsze takich tematów, które by to młodzież były w stanie zainteresować. A jeżeli takich tematów nie ma, to próbujemy młodzież zainspirować jakąś tematyką. W tym roku wydało nam się, że ta mijająca 105. rocznica wybuchu powstania, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Dzisiaj znajduje finał i ona była okazją, żeby na bazie tej właśnie rocznicy zainteresować młodzieży taką formą kolekcjonerstwa, jaką jest filatelistyka. Kiedyś to była bardzo popularna dziedzina hobby. Teraz jest w zapomnieniu. Mamy nadzieję, a o tym świadczą te liczne prace, które napłynęły na konkurs, że młodzież tą tematyką się interesuje. Proponowaliśmy, żeby młodzież zaprojektowała znaczki, kartki pocztowe i stemple okolicznościowe. Mamy 28 nazwisk uczniów, którzy są laureatami tego konkursu, a prawie 150 osób brało udział w tym konkursie z 14 szkół na terenie Wielkopolski. Może rozszerzymy to w kolejnych latach na inne regiony, bo chodzi nam o to, żeby tematyka powstania wielkopolskiego była znana w społeczeństwie, nie tylko w Wielkopolsce, żebyśmy wszyscy w kraju wiedzieli, czym było powstanie, jakie było jego znaczenie dla uzyskania niepodległości przez Polskę.
Tutaj mamy zwycięskie projekty. Co na nich się przewija? To jest flaga państwa polskiego, to jest mapa dawnej Wielkopolski, tego terenu objętego walkami powstańczymi. To jest orzeł biały, to są też budynki ważne dla powstania.
Różne symbole związane z powstaniem, a więc orły, one są rozmaite, z koroną, bez korony, obojętne. W domach wielkopolskich przechowywano nasze godła narodowe w różnej formie. Kiedy wybuchło powstanie, pokazano je. Więc również młodzież te powstanie jakby symbolizuje różnymi wizerunkami orła, ale są również inne symbole. Krzyże, wielkopolskie krzyże powstańcze, różne istotnie miejsca związane z powstaniem, bazar, postaci paderewski, Dowór Muśnicki. Jest tego dosyć dużo, ta fantazja młodzieży, to trzeba powiedzieć, że młodzieży jakby niedoświadczone jeszcze graficznie, jeszcze nie na tyle wykształcone historycznie, żeby te wszystkie rzeczy zupełnie zgodnie z oczekiwaniami historyków przedstawiły, ale widać tutaj dużo dobrej woli, chęci. Cieszymy się, że idzie to w dobrym kierunku.
Moim rozmówcą był Wawrzyniec Wierzejewski z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. A do samego powstania będziemy oczywiście wielokrotnie wracać. Na razie sięgamy jednak po utwór z dawnych lat, by za chwilę ponownie wybrać się w historyczną podróż.
Złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta, i uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę, wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze, krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
Kontynuujemy opowieść o Stanisławie Maczku. W tym roku przypada 30. rocznica śmierci generała. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek opowiedzą dziś o wrześniu 1939 roku i o walkach 10. Brygady Kawalerii, którą dowodził pułkownik Stanisław Maczek.
Walki we wrześniu 1939 roku były pierwszym sprawdzianem bojowym dla 10. Brygady Kawalerii pułkownika Maczka. Jak wyglądały te walki?
Pamiętajmy, że 10. Brygada Kawalerii była przeznaczona jako odwód Armii Kraków. Tam pod Krakowem właśnie zebrała się pod koniec sierpnia 1939 roku. No i jako jednostka właśnie szybka, zaporowa, miała stać się takim mobilnym odwodem. No niestety cała sytuacja i rozpoczęcie walk na całej linii granicy tak naprawdę II Rzeczpospolitej od Pomorza przez całą granicę niemiecką aż po granicę z Czechami i Słowacją, bo stamtąd też zaatakowały jednostki niemieckie, spowodowało, że już w godzinach porannych, w dniu 1 września, brygada została rzucona do walki w teren górzysty, co dla jednostki motorowej chyba to nie był idealna premiera swoich możliwości, aby zatrzymać 4. Dywizję lekką, czyli bardzo sprawny, bardzo szybki związek, niemiecki związek motorowy, właśnie na Przełęczach Beskidzkich, I to rozpoczęło jak gdyby drogę żołnierzy, ułanów Maczka właśnie do tej nimby, tej czarnej brygady.
Mówiliśmy o tym, że 10. Brygada Kawalerii była takim eksperymentem w polskim wojsku. Było tam mnóstwo sił właśnie zmotoryzowanych. One się sprawdziły podczas tych walk we wrześniu z Niemcami?
Tak, pamiętajmy, że Brygada Kawalerii jako brygada motorowa nie miała być jednostką pancerną. To na początku miała być jako eksperymentalna jednostka motorowa, czyli przerzucana przy pomocy środków transportowych, ciężarówek, półciężarówek, samochodów terenowych czy lekkich czołgów, ale nie miała być to jednostka stricte pancerna. Miała być to jednostka bardzo mobilna i przeznaczona początkowo jako jednostka zaporowa, czyli miała udawać się w miejsce, gdzie trzeba było zatrzymać wroga, miała bardzo duże nasycenie bronią maszynową. Saperzy byli wyposażeni, nie wiem, w miny na przykład. Do tego jednostki były bardzo zróżnicowane. W małych pododdziałach, jak chociażby dywizjon rozpoznawczy, mieliśmy i broń przeciwpancerną, i ułanów przewożonych na ciężarówkach, i broń pancerną w postaci tankietek, chociażby TKS. I to spowodowało, że już od samego początku ta brygada świetnie stosowała to, do czego się tak długo szkoliła od 1937 roku, a pamiętajmy, że brygada od momentu powstania była w permanentnym szkoleniu, w permanentnych wyjazdach i właśnie główny nacisk kładziono właśnie na sprawianie szyków, przemieszczanie się, odskok z linii jakiejś obrony i to właśnie przez całą tą kampanię polską 1939 roku. Brygada od Beskidu aż po Żółkiew, aż po Lwów, właśnie to realizowała. Zatrzymywała wroga i odskakiwała na nowe stanowiska.
No co ważne, te walki 10. Brygady trwały aż do 17 września, nie dlatego, że brygada została rozbita, tylko dlatego, że po wkroczeniu wojsk sowieckich był rozkaz wycofać się na Węgry.
Po przejściu przez Beskidy, obronie Rzeszowa, odskoku z linii Sanu, szereg mniejszych i większych potyczek, jak chociażby pod Krakowcem, tam brygada została wycofana w rejon Żółkwi, gdzie miała stanowić odwód właśnie całej obrony Lwowa, tej grupy obrony Lwowa, która też miała być jak gdyby takim ariergardą przedmościa rumuńskiego, czyli fragmentu frontu, który by umożliwiał utrzymanie się jednostek polskich i komunikację z Rumunią, czyli no, z sojusznikiem Polski i przez tą granicę rumuńską miał napływać nowy sprzęt. No, 17 września zaprzepaścił i atak Rosji Sowieckiej zaprzepaścił ideę, w ogóle koncepcję przedmościa rumuńskiego i jako jedna z nielicznych jednostek, która będąc w walce od 1 września do 17 września non-stop w boju dostała rozkaz przejścia na Węgry i Rumunię i tam te jednostki zostały internowane.
Tutaj też podczas tych pierwszych dni września narodziła się legenda pułkownika Maczka, który bitwy we wrześniu nie przegrał.
Wszystkie bitwy, które zostały zrealizowane przez zgrupowanie motorowe, przez oddział pułkownika Maczka, właśnie zawsze kończyły się osiągnięciem celu, który został postawiony przed brygadą przez przełożonych. Czyli zatrzymanie jednostek, przejście do kontrataku, odskok, to nigdy nie było w ten sposób przeprowadzona bitwa tymi skromnymi siłami, bo pamiętajmy, że 10. Brygada Kawalerii to zaraptem kilka tysięcy żołnierzy, świetnie uzbrojonych, świetnie wyposażonych, ale te siły nie były dość znaczne i chyba to wyszkolenie połączone ze sprzętem, którym dysponowała, powodowało, że ona była tak piekielnie skuteczna.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę kolejny temat, wybierzemy się do czasów piastowskich. Najpierw jednak cofamy się muzycznie do dawnych lat.
Bez uśmiechu widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu, Anna Maria. Tylko o niej ciągle myślę, jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Anna Maria, smutno na twarz. Anna Maria, wciąż patrzy w dal. Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Od kilku tygodni w historii żywej do czasów piastowskich wracają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt. Dziś kolejna ich wędrówka śladem pierwszej polskiej dynastii panującej.
Nie tak dawno temu rozmawialiśmy o Mieszku II, a teraz o Bolesławie, ale zapomniałem, bo on chyba zapomniany. Rok 1034, wtedy zaczął rządzić.
Tak, no to znaczy tak podaje tylko Kronika Wielkopolska, bo to jest jedyny zapis, gdzie znajdujemy informacje o Bolesławie Zapomnianym. Rzeczywiście nie jest nigdzie wspomniany, Galan o nim go nie wspomina, Jan Długosz także, żadna kronika o nim nie mówi, tylko ta nasza Wielkopolska. Sądzi się, że wpisano go w rejestr królów, bo mamy te 4 lata, kiedy mamy bezkrólewie na ziemiach polskich, bo po śmierci Mieszka II w 1034 roku. Mamy ciszę. Tu nie wiadomo, co się na ziemiach polskich dzieje.
No może jest postacią fikcyjną.
Raczej ku temu się skłaniamy, ponieważ źródło podaje, że żona Mieszka II, Rycheza, razem z młodym Kazimierzem udaje się do Niemiec. Ona wstępuje do klasztoru, a Kazimierz także zostaje przeznaczony do wychowania duchowego. I to wiemy. Natomiast zwykle przyjęło się, że najstarszy przejmuje tron. Czyli wszystko by się układało w logiczną całość, że starszy brat Kazimierza ma rządzić wtedy na ziemiach polskich. Ale wspomina o tym tylko Kronika Wielkopolska i mówi też o tym, dlaczego jest zapomniany. Ponieważ rządził w sposób okrutny i zmusił do ucieczki swoją matkę, właśnie Rychezę, z Kazimierzem. A dokonał, jest jedno zdanie, czynów niegodziwych. I nie wiemy, jakie to były czyny niegodziwe.
No, wygonić własną matkę z kraju to już wystarczy.
I dlatego najprawdopodobniej zostaje wymazane. I tyle o tym mówi Kronika Wielkopolska. Po zagadkowej, czy w ogóle byłej albo nie byłej śmierci Bolesława Zapomnianego, do kraju wraca Kazimierz Odnowiciel, bo nazwa sama sugeruje to, że ma odnowić państwo, które stało się widownią zamieszek. Zresztą nasz Poznań został wtedy w roku 1038 spalony, podobnie jak Gniezno, przez najazd czeskiego księcia Brzytysława.
No i teraz musimy pojechać do Pobiedzisk. A dlaczego?
No dlatego, że Kazimierz jak wrócił na ziemię polskie, to zastał tutaj bezchołowie. Dosłownie byli urzędnicy z czasów Mieszka II, bądź być może Bolesława Zapomnianego. Jednym z nich był Masław bądź Miecław, jako cześnik rządził na Mazowszu. Dojeżdżał aż do Wielkopolski i zbierał podatki od ludności, łupił ją. No i Kazimierz, jak dojechał w okolice Poznania, to spotkał się z siłami Masława i doszło do bitwy, w której zwyciężył. Nazwa Pobiedziska składa się z dwóch części. Pabieda, czyli zwycięstwo. Zdjęs, czyli dziska tutaj.
Inne. Ale trochę brzmi to z rosyjska, a myślę, że wtedy jeszcze bardziej starocerkiewno-słowiański, słowiański. Jakiś tak.
To był taki język, którym Słowianie się posługiwali i praktycznie ci na wschodzie i tu u nas rozmawiali w jednym narzeczu. Dlatego pabieda miała miejsce niedaleko Poznania i działo się to...
I stąd Pobiedziska.
Dokładnie. I mieszkając w Pobiedziskach, dzisiaj już wiemy, że doszło tutaj do znacznej batalii między siłami Masława a Kazimierza.
Swoją drogą ciekaw jestem, czy to jedyna teoria na temat nazwy Pobiedziska.
No ale po tej bitwie Kazimierz ruszył w kierunku Mazowsza i wiemy, że Masław albo Miecław został wygnany. I działo się to na przełomie 1039-40 i od tego momentu możemy mówić, że Kazimierz zaczyna restaurować państwo. A żeby zacząć restaurować państwo, to zaczął sprowadzać tych, którzy na piśmie się znali. Poza tym ciekawostką jest, że Henryk III, cesarz niemiecki, który wspomógł wyprawę Kazimierza, daje mu oddział wojska, prawie 500 rycerzy. Jak rozmawiamy o stanie szlacheckim czy rycerskim w Polsce, to słowo rycerz jest podobne jak w języku niemieckim Ritter. Sugeruje to, że to właśnie część tych rycerzy, tych Ritterów została w bezpośredniej zależności od Kazimierza Odnowiciela i to właśnie on osadził ich w dobrach książęcych i stworzył z nich takie rycerstwo już osiadłe, stworzył system lenny i odnawia państwo polskie.
No i dlatego jest bardziej pamiętany niż zapomniany Bolesław Zapomniany, Kazimierz Odnowiciel. Rządził w latach 1038-1056.
Warto tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, a mianowicie, że Kazimierz przenosi stolicę, czyli z ośrodka wielkopolskiego, który był zniszczony przez najazd księcia Brzytysława, na południe do Krakowa. I tak Kraków w czasach panowania Kazimierza Odnowiciela zostaje stolicą Polski.
Dobrze to czy źle, to już nie nam oceniać.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. Na koniec, jak zawsze, sięgamy po utwór z dawnych lat. Do usłyszenia.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
gonna greet me? It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?